Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj w naszym studio gościmy księdza profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Guza, kierownika Katedry Filozofii i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie witamy pierwszy raz w nowym roku.
Bardzo dziękuję. Też się kłaniam pięknie i ojcu Jackowi.
Ale chyba nie pierwszy raz, chyba się pomyliłem.
W nowym roku pierwszy raz, tak.
W nowym roku pierwszy raz, świetnie.
Ale tak, generalnie to już jestem chyba kilkudziesiąty raz.
I cieszymy się, że ksiądz profesor ma czas i do nas przyjeżdża, ponieważ no, wiedza księdza profesora i też służba społeczeństwu tą wiedzą ma no, wspaniałe wymiary. Jest nam bardzo dzisiaj taką potrzebną rzeczą dotykać problemów, które z pozoru mogą się wydawać nieistotne albo w pewnym sensie takie bagatelne, bo znowu dzisiaj chcemy rozmawiać o Marcinie Lutrze. Przypomnę tylko, że ten rok 2015 jest rokiem jubileuszowym, to znaczy 500 lat po wystąpieniu tego reformatora, a więc jest ogromna symbolika. I takie pierwsze pytanie, księże profesorze, dlaczego rozmawiamy o Marcinie Lutrze? Dlaczego to jest takie ważne? Czy to ma coś wspólnego z nami dzisiaj, z życiem codziennych, przeciętnych obywateli w naszym kraju, czy również nas, wierzących katolików w Kościele?
Dziedzina nauki, którą się zajmuję już 28 rok, nakazuje mi jako filozofowi poszukiwać tych pierwszych racji dla tego, co jest, czyli dla całej rzeczywistości. Według Arystotelesa dopiero wtedy, jak człowiek na drodze poznania dochodzi do poznania źródeł, dopiero wtedy mówi właściwie, czyli zgodnie z prawdą o rzeczywistości badanej. I tutaj ojciec Jacek dotyka kluczowego zagadnienia, choć nie zaplanowaliśmy sobie go do omówienia na dzisiejsze spotkanie, ale faktycznie pojawia się spontaniczne pytanie, dlaczego na tym etapie dziejów świata należy się systematycznie pochylić nad myślą Marcina Lutra. Z jednej i generalnej racji, a mianowicie, że zarówno historia nauki po reformacji została w sposób najistotniejszy określona paradygmatem reformacji, jak też i historia polityczna świata poprzez wojny religijne XVI i XVII wieku, w których także uczestniczyła Polska, bo przecież okres potopu to jest niczym innym jak tylko obrona katolicyzmu, i to wyśmienita obrona katolicyzmu przed najazdem protestanckich Szwedów. I oczywiście rewolucja francuska, XIX-wieczne rewolucje socjalistyczno-komunistyczne. I oczywiście państwo pruskie stoi tutaj w samym centrum także tego procesu rozwoju politycznego świata i odgrywa olbrzymią rolę. I później oczywiście ten proces, który doprowadził do rewolucji bolszewickiej, czyli komunistycznej, i do rewolucji socjalizmu rasistowskiego w III Rzeszy Niemieckiej, a także i do neomarksizmu, czyli możemy odesłać dzisiaj wszystkich naszych drogich telewidzów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy, do problematyki gender. I to jest ten ostatni taki wykwit tego procesu protestantyzacji polityki, i to polityki globalnej. A także jeżeli uwzględnimy procesy w szeroko pojętej kulturze, obejmującej także sztukę.
Kinematografię.
Tak, oczywiście, teatr, muzykę. To wszystko zostało albo bardzo dalece, albo nawet istotnie określone przez paradygmat myślenia protestanckiego. I jeżeli dzisiaj jeszcze wolno dopowiedzieć, że dyskusje na synodzie biskupów w Rzymie
dotyczącym rodziny, tak?
Małżeństwa i rodziny dzisiaj, ich główna problematyka przedziwnym zbiegiem okoliczności dotyczy protestanckiej koncepcji małżeństwa albo katolickiej koncepcji małżeństwa. Przed taką alternatywą staje nie tylko synod biskupów w Rzymie, lecz także poprzez to cały Kościół i całe chrześcijaństwo. Czy będziemy mieć w przyszłości realizować także wewnątrz Kościoła powszechnego katolickiego zbudowanego na Piotrze tę naukę opartą na Biblii, na objawieniu w Jezusie Chrystusie,
tradycji,
która nam została przekazana przez samego Boga na temat małżeństwa, czy zdecydujemy się na koncepcję antykatolicką i antyprawno-naturalną, którą zaproponował Luther, wprowadzając także jako pierwszy w dziejach świata i w dziejach rozumienia małżeństwa i rodziny instytucję rozwodu.
Czyli patrząc dzisiaj na filmy amerykańskie w telewizji, przeciętny taki telewidz, przeciętny Polak powinien mieć gdzieś w swoim umyśle wyartykułowane w jakiś sposób pewne kryteria, żeby diagnozować to, co chce reżyser przedstawić, jaka to jest wizja małżeństwa, czy to jest wizja katolicka, czy to jest protestancka. Czyli świadomy katolik dzisiaj powinien mieć rozwinięte pewne intuicje umysłowe, tak to w tej chwili nazywam, w sobie samym, patrząc na świat, co się wokół nas dokonuje, żeby mieć tego ducha rozeznania, co jest od Boga, co jest prawdziwe, a co jest już w jakiś sposób zmanipulowane.
Człowiek jako istota rozumna otrzymał tę władzę poznawczą rozumu po to od Boga Stworzyciela, żeby rozumieć rzeczywistość. My nie tylko domyślamy się, mamy prawo domyślać się, czym jest rzeczywistość, przypuszczać, czy powiedzmy hipotezy stawiać, jaką jest rzeczywistość. Lecz co więcej, my mamy taką potęgę ducha, która nazywa się intelektem, i my możemy przenikać rzeczywistość widzialnego świata, a także i rzeczywistość samego Boga. Bo nasz rozum jest tak dalece wielki, że on mocą własnej natury potrafi dotrzeć do poznania istnienia prawdziwego Boga.
Ale rozum, który ma światło objawienia.
Przepraszam, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo. Rozum, który jest dany naturze człowieka. Czyli nie ma człowieka na ziemi, jeżeli jest oczywiście, powiedzmy, duchowo w sposób podstawowy zdrowy. Bo czym innym jest, jeżeli dochodzi do zakłócenia w funkcjonowaniu ludzkiego bytu, w sensie tej jedności duchowo-cielesnej, to wtedy może dojść do zakłóceń także w sferze rozumu.
Bo Luther używał rozumu bardzo mocno.
Na swój sposób.
Swój sposób.
O czym sobie może dzisiaj trochę nadmienimy.
I zanim przejdziemy już konkretnie do tych pytań związanych oczywiście z osobą Jezusa Chrystusa, która stoi w centrum Kościoła i rzeczywistości chrześcijańskiej, jednak chciałbym jeszcze zadać księdzu profesorowi jedno pytanie, mianowicie Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że nastąpił pewien proces protestantyzacji Kościoła katolickiego. Czy zechciałby ksiądz profesor rozwinąć bardziej tę tezę Ojca Świętego?
I tak, muszę przyznać, że nie ukrywam, że byłem bardzo zachowawczy w tym, żeby w tej polskiej kulturze dzisiaj, w tych ostatnich latach zaprezentować Polakom, w większości katolikom, tę rzeczywistość, której na imię reformacja. I to czyniłem z bardzo jednej podstawowej racji, że bardzo trudno jest, nawet można powiedzieć, każdemu Polakowi, niezależnie od tego, czy on jest katolikiem, czy tylko żyje w Polsce i niekoniecznie musi być katolikiem, ale żyje treściami katolickiego chrześcijaństwa właściwie na co dzień. Tak jak tlen wdycha, żyjąc, tak też i właściwie każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej właściwie wdycha w sferze ducha katolickie treści. I to możemy pokazać na bardzo wielu przykładach. A szczególnie u tych, którzy mienią się być Polakami ateistami czy inaczej wierzącymi, to de facto bardzo dużo w ich postawach jest katolicyzmu, jeżeli byśmy się dokładniej przyjrzeli. I dlaczego? Bo to jest tak bardzo skomplikowana kwestia, że rzeczywiście trzeba być bardzo, bardzo uważnym. I dlatego, jeśli chodzi o to pytanie, to może jeszcze proszę pozwolić, drogi ojcze Jacku, że powstrzymamy się troszeczkę od odpowiedzi na to pytanie, żeby nie powodować w naszym społecznym polskim myśleniu niepotrzebnych
turbulencji,
najdelikatniej mówiąc, a szczególnie w środowisku ściśle katolickim.
Tak.
Bo trzeba najpierw wyłożyć inne treści, żeby po prostu móc zrozumieć te procesy, o które ojciec Jacek zapytał.
W takim razie, księdze, dziękuję bardzo. Oczywiście sugestia księdza profesora jest decydująca, dlatego przejdźmy już do głównego tematu naszego spotkania.
Drogi ojcze Jacku, jeżeli jeszcze jedno tylko do powiedzenia, do tego pierwszego pytania, dlaczego powinniśmy rozumieć reformację, a nie zrozumiemy reformacji, jeżeli nie zrozumiemy istoty tego stanowiska protestanckiego, które zaprezentował Luther, ponieważ ono zostało przyjęte przez historię rozwoju duchowego w Niemczech, w Europie i na świecie jako taki wyznacznik, jako paradygmat. W ostatnich dniach, dosłownie kilkanaście dni temu, ksiądz kardynał Marx, który jest przewodniczącym konferencji episkopatu Niemiec.
Arcybiskup Monachium.
Tak, czyli następca właśnie
kardynała Ratzingera, papieża
na stolicy arcybiskupiej w Monachium. To jest południe,
Bawaria.
Katolicka Bawaria, bardzo ważna stolica, stolica biskupia, arcybiskupia. I właśnie tenże ksiądz kardynał Marx w swoim wywiadzie, być może ostatnim, którego udzielił czasopismu, właśnie wskazał na to, wezwał katolików, nie tylko Niemiec, do tego, żeby zaczęto czytać pisma Lutra. I podał rację, dlaczego katolicy powinni dzisiaj czytać pisma Marcina Lutra. Jego słowa brzmią, ponieważ można się od Marcina Lutra bardzo dużo nauczyć. Więc zobaczmy, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, czy rzeczywiście można się nauczyć czegoś od Marcina Lutra.
A więc nie tracimy czasu, ale nie tracimy czasu, bo każde słowo księdza profesora jest bardzo ważne. Tematem naszego spotkania jest, kim jest Jezus Chrystus według myśli Marcina Lutra, kim jest Jezus Chrystus przed wcieleniem w ludzką naturę i co Marcin Luter odpowiada na to pytanie.
I warto jeszcze, drodzy państwo, zwrócić uwagę na to, że podstawami filozoficznymi, które zadecydowały o całym systemie teologicznym protestantyzmu, tej prowiniencji luterańskiej, to są z jednej strony neoplatonizm, neopitagoreizm, następnie gnostyczne różne trendy myślowe, a także i satanistyczne misteria, łącznie z kabałą, a kabała to było takie środowisko, które dążyło do odpowiedniej interpretacji judaizmu, czyli zrodziło się w środowiskach judaistycznych i właśnie kabała dążyła do panteistycznej interpretacji rzeczywistości.
Świata.
I to jest tych pięć głównych źródeł takich ideologicznych, z których czerpie Martin Luther i osadza całą swoją teologię na tym gruncie. I druga uwaga, a mianowicie, że bardzo ważny dokument, który się nazywa Rand Notizen, czyli notatki marginalne czy marginesowe Marcina Lutra, po pierwsze do dzieł świętego Augustyna z 1509 roku, do dzieł Piotra Lombarda z przełomu lat 1510-1511 i do Gabriela Billa, nominalisty, z roku 1516. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że te dokumenty, takie bardzo ważne, ukazały się dopiero w latach 20. XX wieku drukiem, po raz pierwszy. Dla badań nawet uczonych były nieznane. I dopiero wydania z roku 1926 i 1932, one doprowadziły dopiero do tego, że uczeni, którzy zajmowali się reformacją w różnych aspektach, mogli się do nich odnieść. A dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ te uwagi, które były przecież notowane osobiście przez Marcina Lutra, i tych uwag, proszę sobie wyobrazić, jest o 1500 bardzo ważnych, także dłuższych, całych wywodów. I to jest tak zwany młody Luter, czyli przed rokiem 1517, jako tą umowną datą, która jest tylko umowną, bo nic konkretnego się za rokiem 1517 nie kryje. Po prostu przyjęto taką datę, ale od strony naukowej, patrząc na reformację, nic się za tym nie kryje. Bo nawet to tak zwane przybicie tych tez, ono jest historycznie po prostu nieudokumentowane, nieudowodnione. Czyli po prostu nie można się jako człowiek nauki na to powoływać, że w 1517 roku akurat zostały te tezy Lutra przybite i tak dalej. To tak nie można dzisiaj w nauce argumentować przy tej wiedzy, którą my na temat protestantyzmu mamy do dyspozycji. I co ciekawe, dopiero w roku 1886 taki znany uczony niemiecki, który nazywa się Denifle, on odkrył z kolei neopitagorejskie źródło, na które expressis verbis w swoich pismach, przejmując nawet terminologię z tego pisma, powołuje się Martin Luther. A mianowicie to jest tak zwane neopitagorejskie pismo Księga 24 filozofów. Tak jest zatytułowana. I tam właściwie jest neopitagoreizm zaprezentowany w pigułce. To są bardzo ważne rzeczy, żebyśmy, drodzy Państwo, wiedzieli, że dostęp do źródłowy, do badań reformacji był przez prawie 4 wieki właściwie zamknięty. I powracając właśnie do tego pytania, to trzeba powiedzieć właśnie, Luther mówi tak, że oczywiście bardzo ważnym jest traktat o Trójcy Świętej. Bardzo ważny jest traktat o inkarnacji, czyli wcieleniu Syna Bożego. Ale mówi, najtrudniejszym do zrozumienia jest traktat o stworzeniu, ex nihilo, czyli z nicości. I już tutaj widzimy, że Luther zaczyna mieć problem zasadniczy. I przede wszystkim ten problem wynika stąd, że tak jak zresztą dla każdego teologa, teolog nie wypracowuje swojego podstawowego warsztatu naukowego. To należy do misji filozofii. I dlatego też można powiedzieć tak, w pewnym sensie, że taką będzie teologia jako nauka, po jakie pryncypia i zasady myślenia sięgnie właśnie i to pryncypia natury filozoficznej. A z kolei naturą filozofii jest, żeby stanowić fundament, żeby umożliwić teologii po prostu zdobycie maksimum wiedzy, do jakiej nasz rozum z natury jest powołany. I dlatego też tutaj te właśnie w punkcie wyjścia już z jakim problemem jest konfrontowany Luther. Co się dzieje z Jezusem przed stworzeniem świata? Ale to przed w systemie Lutra należy wziąć w cudzysłów, bo tego właściwie przed nie ma. A dlaczego? Bo u Lutra jest dialektyczne sprzężenie tego, co wieczne i tego, co czasowe. Czyli już rozumiemy, że rozdzielić istnienie wiecznego Boga od temporalnie określonego świata, czyli kosmosu, który wraz z czasem i przestrzenią został powołany do bytu ex nihilo, czyli z nicości, właściwie takiej tezy u Lutra postawić nie można. I dlatego też właśnie, pytając o to, kim jest Jezus z Nazaretu przed wcieleniem, on jest właśnie tylko jednym ze sposobów istnienia bóstwa. Luther wprawdzie czasami sięga po klasyczne pojęcie jak osoba, czyli hipostaza, suppositum, to co klasyczna filozofia wypracowała, począwszy od Platona, Arystotelesa, ale później naturalnie rozwijając z kolei i otrzymując jako filozofia wielkie treści od teologii, bo teologia zaczęła głosić prawdę o tym, że objawił się Syn Boży. Ale Syn Boży jest Bogiem i zarazem człowiekiem. Więc trzeba było uzgodnić wszelkie pojęcia.
Księże profesorze, jeżeli mogę zadać takie pytanie. Luther był księdzem.
Tak, München Augustiński.
Więc on dostał formację w tym zakonie, w tym klasztorze, formację augustiańską, czy to mistyczną? Jaka to była formacja? Młody Luther, który się uczył teologii, był studentem, więc on dostał formację katolicką, prawda? Na którymś momencie życia musiał to wszystko zakwestionować. Może nie wszystko, może pewne elementy.
Owszem, ale proszę zrozumieć, że my poruszamy się w epoce renesansu. A czym się charakteryzuje renesans, jeżeli chodzi o wymiar filozofii? W renesansie mamy z procesem odradzania się przeróżnych kierunków filozoficznych. Czyli nie mamy do czynienia po prostu z tą linią wielkiej scholastyki, czyli na przykład świętego Tomasza z Akwinu, którego dzieła stanowią podstawę dla wykładu filozofii i teologii na ówczesnych uniwersytetach, lecz na niemieckich uniwersytetach pojawiają się w tym okresie renesansu bardzo różne wpływy, także nominalizmu, także ruchów gnostycznych, także neopitagoreizmu. I Luther jest z tym
zafascynowany, tym
konfrontowany.
Tak. Więc wracając do tego pytania, kim jest Jezus Chrystus przed wcieleniem w ludzką naturę, jest...
Można najkrócej powiedzieć, że jest tylko jednym ze sposobów istnienia bóstwa.
A może być wiele sposobów.
I jest wiele.
I jest
bo
wiele.
Skoro mówi się, że istnieje Bóg Ojciec, ale On nie jest osobą dla Lutra, tak jak i Syn nie jest osobą, tak jak i Duch Święty nie jest osobą. W związku z tym, co pozostaje Lutrowi, który dokonuje absolutnego utożsamienia istoty i osoby? My też mówimy o realnej tożsamości właśnie w tym nurcie myślenia tomistycznego świętego Tomasza z Akwinu i w nauce katolickiej zdefiniowanej w dogmatach. My mówimy wprawdzie o tym, że istnieje realna tożsamość właśnie bytu i istoty, czyli to oznacza także realna tożsamość istoty i osoby, ale my odróżniamy, że ta jedna istota boska, odwieczna, absolutnie doskonała, czyli święta, istnieje w osobie Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Czyli, proszę zauważyć, to już jest od razu zasadnicza różnica. Luther mówi, to jest gramatyka. Tak argumentują gramatycy. Tak argumentuje scholastyka. Ale ja tego nie podzielam.
Dlatego kolejne pytanie. Jakie są motywy wcielenia Jezusa dla Lutra?
A właśnie. Tutaj od razu pojawia się wielkie pytanie. Rzeczywiście, co stoi u podstaw tego, że Syn Boży pojawia się w postaci ludzkiej? Dlaczego Syn Boży staje się człowiekiem? A to dlatego, że chodzi tutaj o wielką sprawę z katolickiego punktu widzenia usprawiedliwienia, czyli chodzi o akt zbawienia. Syn Boży wciela się w naturę ludzką, nie stając się osobą ludzką i wciela się w człowieczeństwo tylko po to, żeby właśnie zbawić nas. I tak jak święty Augustyn właśnie pięknie mówi, naucza, że wprawdzie Bóg w Trójcy Świętej jedyny stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas. I dlatego właśnie tutaj przychodzi Zbawiciel i taka jest nauka katolicka, że po prostu Chrystus przychodzi na świat po to, żeby nas zbawić.
Takie pytanie mi się w tej chwili w głowie rodzi, no to czym w takim razie dla Lutra było całe kazanie na górze Jezusa Chrystusa? Było jakąś supermoralnością, moralnością do kwadratu, opartą jedynie na czym? Na potężnej woli, sile człowieka. Bo jeżeli natura Chrystusa, Jezusa jest jakimś dodatkiem, jakąś zbroją, tak, włożoną na człowieka, ale to jak on widział życie chrześcijańskie? Na czym polegało życie chrześcijańskie dla Lutra?
Luther za główny motyw przyjścia Syna Bożego na ziemię uznał konieczność samozbawiania się bóstwa.
Samozbawianie się bóstwa.
Bo skoro wszystko istnieje jako część bóstwa, to wtedy rozumiemy, że wtedy, skoro my jesteśmy częściami bóstwa i takie są podstawy filozoficzne teologii Lutra, on dokonał utożsamienia bóstwa ze światem i to, co my nazywamy światem, czyli kosmosem, to jest tylko sposobem, w jaki bóstwo istnieje. I to jest niestety, ale diametralna różnica.
między katolicką koncepcją, a tą koncepcją, którą Luter wypracował, a więc wiele cytatów Pisma Świętego, szczególnie listów świętego Pawła, on istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, kenoza, wyniszczył samego siebie, to jak Luter to, kiedy Luter to czytał, to co sobie myślał?
I Luter właśnie w swoim komentarzu do listu do Filipian pisze, że właśnie święty Paweł ma na myśli tutaj tylko Jezusa jako człowieka. Czyli odmawia to, co, to o czym święty Paweł apostoł mówi, że tam mamy do czynienia z formą dei. Przepraszam. Więc, a to oznacza, że po prostu tutaj Luter pojmuje pod tym pojęciem Jezusa z listu świętego Pawła apostoła do Filipian jako tylko człowieka.
Już jawi się w tych pierwszych pytaniach i w tych pierwszych odpowiedziach księdza profesora w dzisiejszym programie jakieś potężne zredukowanie osoby Jezusa Chrystusa do jakiegoś nadczłowieka, czy superczłowieka, czy dopasowanego do możliwości ludzkiego umysłu, który jednak, jak ksiądz profesor mówi, który jednak pobłądził z racji tych filozoficznych preambuł, które były błędne. I to miało potężne konsekwencje w teologii, bo przecież Luter też zakwestionował realną obecność Chrystusa w Eucharystii, też była inna definicja małżeństwa, więc są potężne konsekwencje w życiu teologicznym, religijnym, społecznym, politycznym, kulturowym również, prawda, w których my dzisiaj jesteśmy zanurzeni, bo cała ta kultura anglosaska, w dużej mierze protestancka, my jesteśmy nią nasiąknięci, więc osoba Jezusa Chrystusa też tak w tej chwili mam taką pokusę zadać pytanie księdzu profesorowi, więc kim była Maryja? Maryja była właściwie jedną z wielu kobiet, niczym się nie wyróżniającą.
Tak jak Jezus nie jest osobą, tak też i Maryja nie jest osobą. Tak żaden człowiek nie jest osobą. Luter pisze, że ani w filozofii, ani w teologii nie ma jakiegokolwiek suppositum, jakiejkolwiek hipostazy, czyli jakiejkolwiek osoby. W związku z tym my mamy do czynienia z apersonalnie pojętym Bogiem u Marcina Lutra. Bóg pojęty przez Lutra jest bóstwem. To jest tylko bóstwo, natura.
Proszę, jaki język, Bóg i bóstwo. A my często też niekiedy tak zamiennie, prawda, tutaj posługujemy się tymi terminami, jak precyzyjny jest język księdza profesora, który odróżnia tą rzeczywistość, prawda, bóstwo i Bóg.
Tak, oczywiście. I wtedy, proszę zobaczyć, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, wtedy jeżeli pytamy, co dzieje się wewnątrz Trójcy Świętej, to mamy tylko do czynienia z różnymi postaciami bóstwa. My nie mamy tam z jednej strony natury boskiej, która istnieje w osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego, tylko mamy z różnymi sposobami istnienia istoty boskiej. A to jest diametralna różnica. A dlaczego właśnie Luter tak twierdzi? Bo jeżeli sięgną konsekwentnie po neoplatonizm, a przecież my w neoplatonizmie mamy taki system u Plotyna, że ta prajednia, ona emanuje sama ze siebie. I też ta prajednia Plotyna, ona jest pojęta apersonalnie, że to jest istotność, czyli tak jakby natura boska, która się uzewnętrznia w różnoraki sposób i emanuje na sposób ducha ludzkiego, czy duchów aniołów, czy nawet ziemi i świata. Ale to są wszystko emanacje Boga. Więc o akcie stworzenia, klasycznie pojętym, nie może być tutaj mowy. Bo akt stworzenia to jest taki akt, którego dokonuje osobowy Bóg i jest to akt, którego skutek jest na zewnątrz Boga. czyli pojawia się nowy byt, nazwany kosmosem. A w myśli Lutra nie może być o czymś takim mowy. Tutaj mamy, analogicznie do neoplatonizmu, ale z pewnymi różnicami, bo Luter operuje terminologią biblijną. Więc on musi się ustosunkować do biblijnych pojęć. I on je z żelazną konsekwencją też stosuje. Ale stosownie do przyjętych założeń filozoficznych.
Takie pytanie mi się też rodzi w tym momencie, w tej chwili. Jeśli dobrze pamiętam, to w tamtych czasach, szczególnie na obszarze krajów niemieckojęzycznych, było takie sformułowanie Tischrede. Były wielkie mowy, gdzie występowali filozofowie czy teologowie. Często działo się to na oczach wielu ludzi i był to taki pojedynek. No, dzisiaj byśmy chcieli może bokserski, ale to nie był bokserski to pojedynek, tylko pojedynek dwóch filozofów, dwóch teologów. Czy Marcin Luter występował w takich pojedynkach z teologami katolickimi? Czy były takie sytuacje, że Marcinowi Lutrowi w tych, jeżeli w ogóle takie były sytuacje, wykazano jego błędy w sposobie myślenia? Czy nie było takich teologów, którzy byli w stanie zmierzyć się z tą myślą, księże profesorze?
Oczywiście, że ówczesna teologia miała swoje znakomitości i przecież Luter był ostrzegany bullą, żeby po prostu wycofał te wszystkie swoje tezy, które są zasadniczo niezgodne z nauczaniem Kościoła opartego na Piotrze.
Tak.
Ale Luter po prostu odrzucił to wszystko. Także Luter powiedział, że on jest gotowy ucałować nogi papieżowi, ale pod jednym warunkiem, że przyjmie jego naukę o usprawiedliwieniu, czyli o zbawieniu.
To właściwie prowokacja była.
Tak. A co to znaczy przyjąć naukę o zbawieniu, to jeżeli pójdziemy krok dalej, to co się dzieje z tym wcieleniem? I tutaj ojciec Jacek słusznie zapytał, no, gdzie jest pozycja Matki Najświętszej? Luter czasami nadmienia, że Jezus jako człowiek narodził się z dziewicy, ale nie dodaje niepokalanej, czyli nieobciążonej grzechem. A to zmienia zasadniczo stanowisko. I dlatego też tutaj zauważamy, że jeżeli bliżej się przyjrzymy temu, kim jest Jezus, to widzimy, że po prostu Jezus jest tutaj uczyniony grzechem. Że Bóg Ojciec jest według Lutra największym tyranem, jest Bogiem nagim, który nie posłał, tak jak mówi Pismo, Syna na świat i to za zgodą Syna, czyli z miłości. I to posłanie Syna dokonało się z miłości, zarówno Ojca, jak i Syna. Lecz jako tyran Bóg Ojciec przymusił Jezusa do tego, żeby przyszedł na ziemię. A więc tutaj już zauważamy, że cały czas Luter konsekwentnie stosuje te kategorie neoplatońsko-neopitagorejskie, które mówią o takim mechanicystycznym rozumieniu rzeczywistości. Że rzeczywistość jest poskładana, ale przez kogo? Nie wiadomo.
Nie wiadomo. Mamy już godzinę 18:50. Czas jest również na zadawanie przez telewidzów pytań. Prosimy o telefony naszego studia i jak się orientuję, już mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Halo, szczęść Boże.
Do audycji?
Tak, proszę bardzo, do audycji.
Zwrócić chciałem uwagę, bo tu można mówić w prawie protestantyzmu o jakby możliwych dwóch wersjach powstania tego odłamu, tej myśli, filozofii. Jedna z nich to może być, jak się używa ogólnie mówiąc, reakcja na używanie pewnych przez Kościół niewłaściwie rzeczy. Druga to może być, no tak, ktoś chce zaistnieć, chce wypaść lepiej w oczach innych. Wszyscy prawdę znają, to się opowie jakąś nowinkę, jakąś głupotkę. I wtedy człowiek już jest na, można powiedzieć, na afiszach, o nim się mówi, poświęca mu się czas, zostaje kimś znanym, chociaż ględzi i głupoty opowiada i wprowadza ludzi w błąd, bo sam dobrze wie, jaka jest nauka, bo jest wykształcony w tym kierunku i dobrze zdaje sobie sprawę.
Żeby sformułować pytanie do księdza profesora.
Pytanie. Miałbym, zaczynając też od ofiary uczty, bo Pan Jezus złożył swoją ofiarę, a protestanci chcą to przerobić na ucztę. Papież w encyklice Jan Paweł II Eucharystii używa ponad 60 razy określenia ofiara, a tylko 9 razy pada słowo uczta. I ktoś, kto chce przerabiać mękę Pana Jezusa, jego ofiarę na ucztę, na zabawę, na ładowanie akumulatorów, no to właśnie wchodzi w ten konflikt. Po prostu nie słuchać papieża, samemu być Bogiem, decydować o tym, co jest prawdziwą religią, to jest właśnie ten cały zachód, ten kolonizatorski, gdzie się poniewiera ludzi, podbija się kraje. Gdyby tak poświęcić godziny na, zamiast na filozofię, na teologiczne doszukiwanie się tych błędnych ludzi, na przykład na naukę społeczną, jak dobrze ludziom zrobić, to byśmy już żyli na innym świecie. A tymi cwaniaczkami od filozofii tłustymi, którzy się nudzą i wymyślają te filozofie.
Więc jakie pytanie w konsekwencji, jakie pytanie?
Ja zrozumiałem.
Proszę
zrozumiałem.
Bardzo.
Jeżeli dobrze zrozumiałem Pana, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, to chodzi o tę pierwszą część. Czy protestantyzm jest reakcją na, powiedzmy, jak to się powszechnie mówi, nadużycia wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego? I tutaj powiem tak, w świetle badań źródłowych jest to nieprawda, ale najlepiej zacytować samego Lutra z jego dzieła De Servo Arbitrio, czyli według Marcina Lutra najważniejszego pisma, jakie on kiedykolwiek napisał. I to jest odpowiedź na pismo Erasma z Rotterdamu o De Libero Arbitrio, czyli o wolnej woli człowieka. I Luther w swoim piśmie pisze: Erasmusie, ty jesteś jedynym, który doskonale zrozumiał mój punkt kardynalny, że nie chodzi mi ani o spory z papistami, o czyściec, o handel odpustami, o to wszystko. Nie. Mnie chodzi w rzeczy samej o punkt kardynalny, czyli o zniewoloną wolę. I Erasmus doskonale to zrozumiał, a może jeszcze bardziej święty Tomasz Moros. Bo Erasmus to pismo o wolnej woli człowieka sformułował na wyraźną prośbę świętego Tomasza Morusa, który był zaniepokojony tym, co głosił Luter i protestanci, i powiedział Tomasz Morus: Erasmusie, jeżeli byłoby prawdą, że nasza wolna wola jest zniewolona, to musielibyśmy zakwestionować cały porządek naukowy i w ogóle hierarchiczny i cały porządek
też
kościelny.
Tak.
Tak, cały porządek. I to stało się właśnie u Lutra, ponieważ u Lutra człowiek jest zredukowany do zwierzęcia, bo skoro Luter nawet samego Jezusa jako człowieka uznaje za kogoś, kto jest największym grzesznikiem. A dlaczego jest największym? Ponieważ ten tyrański Bóg Ojciec w doskonałym przeniesieniu, jak on o tym mówi w swoim liście do Hebrajczyków, napisanym przez Lutra w 1517 roku, Luter pisze, że dokonano perfekta translatio, czyli doskonałego przeniesienia, a co się za tym kryje? Czego przeniesienia? Właśnie przeniesienia grzechu świata i grzechu szatana na Jezusa. Więc proszę zobaczyć. Z tego wynika, tak jak napisał Luther w swoim komentarzu z kolei w liście do Galatów w 1530-31 roku, o tym, że Jezus z Nazaretu jest jedynym i wyłącznym grzesznikiem, czyli największym złodziejem, cudzołożnikiem, po prostu
mordercą,
grzechem per excellence.
Par excellence. I mamy kolejne pytanie, kolejny telefon, prosimy.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże.
Ja pozdrawiam serdecznie księdza profesora i ojca Jacka. I mam dwa pytania. Jedno to jest takie króciutkie pytanie, właściwie moje takie stwierdzenie, a drugie to jest pytanie zasadnicze i uważam poważne. Więc moje takie krótkie stwierdzenie jest takie. Ja osobiście z punktu widzenia jako katolik, rzymski katolik i jako człowiek nauk ścisłych, widzę doskonałą zgodność logicznego rozumowania właściwą nauką ścisłym z nauką Kościoła rzymskokatolickiego. Przy okazji powiem tyle, że na pewno zresztą wszyscy o tym wiedzą, ale może przypomnę, że platonizm był podstawą nie tylko dla Lutra, ale przede wszystkim dla marksizmu. Platonizm jako źródło swobodnego poruszania się w przestrzeni ideologii, bez żadnych hamulców naukowych, etycznych i innych. Także trzymam się, powtarzam, trzymam się myślenia ścisłego. I teraz, idąc tym tropem, mam pytanie konkretne do księdza profesora i będę prosił o jak najmożliwie wyczerpującą odpowiedź. Mianowicie chodzi mi o sługę Bożego Stanisława kardynała Hozjusza. Mam to szczęście, że udało mi się zdobyć lat temu sporo, kilka już chyba 10 lat temu, tłumaczenie polskie chrześcijańskie wyznanie wiary kardynała Hozjusza. Otóż stwierdziłem parę rzeczy przy tym. Po pierwsze, dlaczego ten nazywany, prawda, katechizmem, to dzieło Hozjusza uzyskało niesłychaną popularność w Europie luterańskiej, spragnionej wyznania, uściślenia, ujednolicenia i dopełnienia logicznego właśnie wyznania wiary Kościoła rzymskokatolickiego. Ukazało się jeszcze za życia, jeżeli się nie mylę, kardynała Hozjusza, ukazało się ponad 25 wydań w różnych językach. My, Polacy, czekaliśmy na tłumaczenie szczęśliwie dokonane w Olsztynie nie tak dawno, przy końcu 2000 roku, czekaliśmy 450 lat. O tyle jest zubożona nasza teologia katolicka i nauczanie, ponieważ ja usiadłem z kilkoma kolorami mazaków przy tym dziele kardynała Hozjusza, przy tym właśnie chrześcijańskim wyznaniu wiary i z wielką radością czytałem coś, co mimo dystansu wieków leży w naturze mojej, ukształtowanej przez współczesny Kościół, no powiem przez soborowy, może być bardziej ścisłym, Kościół rzymskokatolicki. Druga sprawa. Jest także odpowiedź na zarzuty Brensiusza, które również opracował kardynał Hozjusz, które to dzieło, odpowiedź na zarzuty protestanckiego teologa przeciwko Kościołowi, to dzieło przetłumaczył, zostało przetłumaczone na język polski dopiero również teraz, drugie dzieło ważne i ono według opinii kardynała Hozjusza, ale też rzeczywistej opinii historyków, uchroniło Zygmunta Augusta przed przejściem na protestantyzm. To dla Polski ma niebywałe znaczenie. I wreszcie pytam się o to, dlaczego właśnie kardynał Hozjusz, jego dzieło w Polsce było tak długo nieznane. Dlatego, że to dzieło, ta praca kardynała Hozjusza u nas, ale przede wszystkim na Soborze w Konstancji, przed tym Sobór Tydenski dokonany, dopełniony, to wszystko razem uratowało, zatrzymało w Europie protestantyzację. Więc ja może trochę tak chaotycznie troszkę powiedziałem, zresztą jestem szczęśliwy, że mogę tu rozmawiać z księdzem profesorem i bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego, chociaż nie jest to może nurt tej audycji, ale wydaje mi się, że jestem usprawiedliwiony i dziękuję z góry za odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże. Panie Andrzeju, bardzo ciekawe zagadnienie, naprawdę. I kwestia pozycji Platona i w relacji do myśli katolickiej jest bardzo interesującą kwestią. Zresztą już przez Augustyna dalece dokonana została korekta platonizmu, bo czasami świętemu Augustynowi zarzuca się, że był platonikiem. Ale w centralnych punktach święty Augustyn dokonał transcendencji platonizmu. To można pokazać, ale to w innym sensie. Pan Andrzej wspomniał też o wspaniałej zgodności nauk szczegółowych z nauką katolicką. Tak, rzeczywiście, każde odkrycie, jeśli chodzi o nauki szczegółowe, potwierdza katolicką interpretację rzeczywistości, generalnie patrząc, ale także i w szczegółach. To bardzo ciekawe zagadnienie, ale już na przykład, gdybyśmy, drogi panie Andrzeju, drodzy państwo, dotknęli problematyki teorii ewolucji Darwina, na którą zapewne pan Andrzej się nie powołuje, ale wielu kolegów i koleżanek, przedstawicieli nauk szczegółowych tej nauki światowej powołują się, to już możemy powiedzieć, że teoria ewolucji to jest dokładna aplikacja paradygmatu reformacji, tej teologii Lutra, i przeniesiona na płaszczyznę nauk szczegółowych. I tutaj właśnie pozycja Ichozjusza, i warto też wspomnieć prymasa Łaskiego i jeszcze właśnie cały szereg innych naszych polskich uczonych ówczesnego czasu, którzy rzeczywiście w sposób niezwykle zainspirowany przez samego Ducha Świętego prowadzili Kościół bezpiecznie przez bardzo niebezpieczny okres. Według mnie reformacja należy do jednego z najtragiczniejszych okresów w całych dziejach świata. I to można właśnie pokazać, co zapewne sobie w części radiowej jeszcze szerzej omówimy. Ale tutaj trzeba przyznać, że to wskazanie pana Andrzeja, i dziękujemy za informację, że katechizm kardynała Ichozjusza jest w języku polskim, bo dla porównania Luter też sformułował katechizm, tylko że trzeba przyznać, że każde pojęcie Lutra należy rozumieć stosownie do jego tej samoświadomości. Nie można na przykład stosować takiej metody interpretacji katechizmów Lutra, czy na przykład, jak niektórzy mówią, bardzo pięknych wypowiedzi o Matce Najświętszej Maryi, czy też pięknych wypowiedzi o Jezusie, w oderwaniu od całego kontekstu Lutra. Czyli nie można wyrwać, tak, w sensie takim semantycznym, mówimy to w nauce, czyli znaczeniowym, poszczególnych pojęć Lutra i po prostu powiedzieć, że Luter myśli tak systemowo. To niestety się nie powiedzie. I dlatego też właśnie dziękujemy bardzo serdecznie za to i chciałbym tylko wspomnieć o wielkich zasługach księdza prymasa Łaskiego, który w okresie bardzo trudnym, tym reformacji, uratował Kościół katolicki w Polsce, ponieważ tylko on z polskiego episkopatu nie przeszedł na stronę protestancką. On był jedynym, ale już na przykład jego brat był jednym z najważniejszych protestanckich uczonych dla całego zachodniego świata.
No proszę.
Taki był podział, taki był dramat i rodzin, i
narodu, państwa.
I narodu,
ile
i
można się dowiedzieć, księże profesorze, mówiąc o Marcinie Lutrze, z historii naszego kraju, a ja tylko tak sobie przypomnę w tej chwili, że z moich lat młodzieńczych, kiedy uczyłem się historii, to tą główną było tezą było to, że Kościół katolicki był zdegenerowany, był amoralny czy niemoralny, no i tutaj Luter objawił się jako ta gwiazda nowej prawdziwej, dobrej realizacji Ewangelii Jezusa Chrystusa. I no, też jest kwestia szkoły średniej, która tak głęboko nie wchodziła w te sprawy. No, to w ogóle był czas komunizmu, więc takich spraw w ogóle nie analizowano. Ale tak sobie myślę, że w przestrzeni życia społecznego przeciętny obywatel dzisiaj, Polak, może mieć właśnie taką optykę myślenia o tym, że to było coś pozytywnego jako reakcja na zdegenerowanie Kościoła katolickiego, kiedy sam Luter mówi, że tu wcale nie o to chodzi. Tutaj są całkiem inne problemy.
Całkiem inne. Gruntownie Luter zmienia doktrynę katolicką. Gruntownie. Nie ma ani jednego punktu w systemie Lutra, który moglibyśmy podzielić jako katolicy. Nie ma ani jednego punktu.
Mamy kolejny telefon, księże profesorze. Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Grzegorz z Lubelszczyzny. Szacunek dla wiedzy księdza profesora, ale chciałbym, księże profesorze, żeby tak już bez takiego okrągłego owijania ksiądz profesor naświetlił troszkę historię ówczesnego Kościoła. Czy rzeczywiście tak wszystko było elegancko poukładane, czy były jakieś nadużycia? To po pierwsze. Dlatego właśnie ta reakcja Lutra. Ja wiem, że ksiądz Jacek tam to, prawda, prostuje tutaj, ale pewnie coś było na rzeczy. Żeby tam już powiedzieć, nie powiedzieć. Druga sprawa. Czy Luter nie poszedł po części, oczywiście w innym kontekście historycznym, drogą Chrystusa, Jezusa, dlatego, że Jezus też zareagował na pewne nieprawidłowości w swojej rodowej religii judaistycznej. Przecież był Żydem i był pobożnym Żydem. Ale nie spodobały mu się te właśnie powłóczyste szaty i tak dalej, tam, prawda? To po pierwsze. To po drugie. Tak? A idąc dalej, czy dzisiaj nie rodzą się pewne tego typu mechanizmy? Przecież sam papież Franciszek, Benedykt poprzedni, powiedział, ile to brudu w kościele, cytuję papieża Benedykta, ile brudu. I niewątpliwie mogło być powodem ustąpienia właśnie niemożność poradzenia sobie z tym brudem. Franciszek też ma, prawda, duże trudności we wprowadzeniu pewnych świeżych idei. No przecież to obecne, prawda, takie, no żeby nie użyć niewłaściwych słów, prawda, takie zachowanie się niektórych biskupów, prawda, już nie będę wymieniał nazwy, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Przecież to też chluby Kościołowi nie przynosi. Wobec tego, czy to nie jest taki pewien cykl, że te prądy filozoficzne, oczywiście, które się rozwinęły później dalej w nauce Lutra, to nie były powodem, prawda, impulsem te nieprawidłowości w Kościele? Tak jak i u Jezusa, tak jak i może teraz współcześnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi.
Za, z Lublina, z Lubelszczyzny.
Właśnie, z Lubelszczyzny, pięknie, z mojej małej ojczyzny. I pozdrawiamy całą Lubelszczyznę i pana Grzegorza jak najserdeczniej. I przede wszystkim dziękujemy panu Grzegorzowi za tę subtelną wrażliwość na świętość, na doskonałość. I to podzielamy, drogi panie Grzegorzu i drodzy państwo, w całej pełni. Jak najbardziej, że celem powinna być świętość zarówno dla hierarchii kościelnej, dla nas duchownych, jak też i dla ludu Bożego, czyli świeckiego katolika, chrześcijanina. To nie ulega wątpliwości, że to jest cel i w tym nie możemy tego nigdy kwestionować. I ad rem do tego pierwszego wątku, który jest chyba dla pana Grzegorza taki najbardziej taki intrygujący ducha, bardzo wrażliwego, pańskiego, to trzeba przyznać jedno w sposób generalny. W każdym pokoleniu, w każdej duszy ludzkiej, to skoro nawet Karol Wojtyła pisze, że przez nas przechodzi tak jakby linia wysokiego napięcia, która ukazuje to napięcie między dobrem a złem. Skoro święty Paweł Apostoł, jeden z największych geniuszy i umysłu, i ducha, i świętości, skoro święty Paweł sam wyznaje szczerze przed Bogiem i przed całym Kościołem, że dlaczego czynię to, czego nie chcę, a nie czynię tego, co powinienem uczynić. Więc, drodzy Państwo, drogi Panie Grzegorzu, nie ulega wątpliwości, że to zmaganie o świętość jest w każdym z nas. I w tym aspekcie Kościół rzymskokatolicki jest jedynym tym, jako wspólnota zbudowana na Piotrze. Przecież, Panie Grzegorzu, pamiętamy to powołanie świętego Piotra, czyli tego, na którym Chrystus jako na tym człowieku zbudował ten widzialny Kościół. Tutaj, w wymiarze tego świata. Przecież Pan Jezus doskonale znał Piotra. Piotr też miewał swoje słabości, bo po grzechu pierworodnym realistyczna interpretacja każdego człowieka oznacza, że w człowieku jest świętość, jest dobro, czyli jest istotowa prawda, ale w człowieku jest przypadłościowo zranienie i nawet grzech może się pojawić. Więc co to oznacza? I już pokazujemy tutaj, Panie Grzegorzu, systemową odpowiedź. Kościół rzymskokatolicki uczył od Jezusa i od Piotra, że zasadniczo dzieło Boże, czyli stworzenie, jest dobre. Czyli, że każdy człowiek jest w swojej naturze istotowo dobry i dlatego zdolny do czynienia dobra, do poznania prawdy, do realizacji sprawiedliwości społecznej i szeroko pojętej. A natomiast co czyni Luter? I na tym polega dramat, że Luter słusznie mówi, że jemu nie zależy na tym piętnowaniu nadużyć. Dlaczego? Bo jak Luter interpretuje rzeczywistość? Luter mówi, że cała rzeczywistość jest skorumpowana. Że cała rzeczywistość jest złamana. Że jedynym imieniem człowieka jest grzech. Tego Kościół rzymskokatolicki nigdy nie uczył. I co więcej, Panie Grzegorzu i drodzy Państwo, Luter tej tezy nie wyprowadził z nadużyć, które istniały w Kościele. Tylko on po prostu sięgnął po fałszywe rozumienie rzeczywistości. Ale w pewnym sensie jest ono oryginalne typowo dla Lutra. Na czym to polega? W odróżnieniu od różnych gnostyckich trendów. A mianowicie, tak jak gnostycy mówili, jest dobry Bóg i zły Bóg. W związku z tym ten dobry Bóg inspiruje nas do dobra i w człowieku jest część dobra, a ten zły Bóg inspiruje nas do zła. Luter kondensuje te wszystkie nurty gnostyczne w jednym Bogu i to w Bogu objawionym. I drogi Panie Grzegorzu, o jakiej próbie eliminacji nadużyć z wnętrza Kościoła Chrystusowego możemy mówić w przypadku reformacji? Jeżeli Luter mówi o samym Bogu objawionym, że zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się diabłem. Więc to jest koniec Boga. To jest koniec Kościoła. To jest koniec człowieka. To jest koniec świata. Bo w tym momencie, kiedy Bóg byłby szatanem, czyli Bóg stawałby się największym złem, bo cały ten proces musimy wciąż pamiętać. On dzieje się wewnątrz Boga. Wewnątrz, ale pojętego jako bóstwo. Złożone ze wszystkiego, co jest. Więc na tym polega najgłębszy dramat Lutra, że on przeniósł grzech pierworodny i każdy uczynkowy upadłych aniołów i ludzi nie tylko na Jezusa, lecz on po prostu na przykładzie Jezusa chce, Luter, udowodnić całemu światu, że zobaczcie, to przeniesienie grzechu pierworodnego i każdego uczynkowego wszystkich stworzeń rozumnych i wolnych na Jezusa jest czym? Jest niczym innym jak uzewnętrznieniem tego, że jedyną praracją grzechu jest sam Bóg. To On jest simul justus et peccator, czyli jest jednocześnie sprawiedliwy i grzeszny. Czyli jest jednocześnie dobry i zły.
Czyli właściwie dotykając każdej dziedziny teologii, choćby nawet nauka o grzechu pierworodnym, już wszystkie te konstrukcje są całkiem odmienne od Kościoła katolickiego.
Wszystkie.
I później logicznie wszystko się sypie po prostu.
Drodzy Państwo, proszę o jednym pamiętać. Myślenie niemieckie w odróżnieniu od na przykład myślenia polskiego, jest niesamowicie systemowe. Czyli jest po prostu z żelazną konsekwencją
tak.
kształtowane.
No, to się raczej interpretuje jako coś często bardzo pozytywnego. Langsam, aber sicher. Systematycznie, ale może nie zawsze.
Jeżeli właśnie oprzemy całą rzeczywistość na katolickiej interpretacji jej i katolickiej interpretacji Boga, to wtedy mamy genialne ramy i podstawy, i pomoc dla kształtowania świata.
Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Korneliusz Opola. Podziwem słucham wywodu księdza profesora. Dosłownie spływa to na mnie jak miód na serce, ponieważ o filozofii się nie mówi jakiejkolwiek. Nie dyskutuje się, nie uczy się pryncypiów w szkołach, czy w każdym razie w minimalnym procencie. Tak samo łacina wyleciała. Dlatego my o pewnych precyzjach, czy łaciński, czy również języka niemieckiego, nie potrafimy mówić. Ale tutaj dotykam jednej sprawy, ponieważ dlaczego tak czasami takie zamieszanie medialne istnieje? Ponieważ nasza wiedza przeciętnego katolika kończy się na szkole podstawowej, no lekko tam czasami na jakieś tam średniej, z grubsza i koniec. Natomiast potem tego nie pogłębiamy i przyjmujemy pewne mity i fantazje. Dzisiaj zarzuca się Kościołowi, że przymarczył odpustami, i tak dalej, i tak dalej. Luter się przeciwstawił. A co ojciec święty Franciszek mówi o korupcji, o dzieciach, żołnierzach, czy ludziach sponiewieranych narkotykami, i tak dalej. A wracając do czasów Lutra, rzeczywiście społeczeństwo może nawet chyba było mądrzejsze, chodziło różnymi torami, ale dyskutowało na tematy również teologiczne i filozoficzne, czego dzisiaj absolutnie brakuje. Kto tam coś tam słyszał o Plotynie, czy Arystotelesie, czy nawet powiedzmy świętym Augustynie, wyrywa się dwa, trzy konteksty, wersy z kontekstu. A wracając o tym do tego, że niektórzy złapali się na tą ideologię oczyszczenia ówczesnego kościoła, to daje wojna chłopska z 1525 roku. Rozpoczęli u niby chłopi, ale chłopi zostali zniszczeni, zadźgani przez książąt, którzy rozdrapali to, co było...
Mamy mało czasu, prosimy o pytanie.
Ale ja moje pytanie jest takie, ponieważ byłem kiedyś w Anglii, w kościele anglikańskim, bo po prostu nie było innego. Tak po prostu się poszedłem pomodlić i tak samo byłem u nas w Opolu na nabożeństwie ekumenicznym i tam między innymi modli się nicejskim credo. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesia. No, ale ciągle jest, jakie są kwestie, które może ewentualnie ksiądz profesor mógłby wyjaśnić bardziej odnośnie usprawiedliwienia. Kilka lat temu ksiądz arcybiskup Alfons Nossel był w Augsburgu i na ten temat dyskutowano i posunięto kawałek dalej. Czy to jest problem w tej chwili stający barierą na wobec jedności chrześcijan, czy prymat papieski, czy celibat? Tyle, dziękuję. I przepraszam, że tak...
Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Mamy bardzo mało czasu. Za chwilę będziemy też za jakiś czas w radiu się spotkać z księdzem profesorem. Jeżeli można na koniec, księże profesorze, tak króciutko...
Bardzo króciutko. Rzeczywiście, że według mnie to jest wielki paradoks, że wszystkie nauki wyrosły z filozofii, a dla filozofii nie ma jako matki wszystkich nauk. Od przedszkola według mnie powinny być lekcje filozofii z każdym pokoleniem. Dlatego dziękujemy Panu za to zwrócenie uwagi, że rzeczywiście, jeżeli odetnie się człowieka od filozofii, to się go wystawia na świat mitów, fantazji, zabobonu, czy po prostu naprawdę na bardzo niebezpieczne.
Bezradny człowiek staje się,
pokusy.
Nie ma żadnych punktów odniesień.
Bez filozofii,
nie ma,
bez rzeczywiście. Filozofii. Wojna chłopska, tylko dopowiem króciutko i dziękujemy za to przypomnienie, że Luter najpierw podburzył chłopów, żeby walczyli zbrojnie przeciwko panom niemieckim, a później do panów niemieckich, co jest zapisane, udokumentowane, Luter napisał, że wyrąbcie, bo takiego języka używa Luter, wyrąbcie tę dziką hałastrę co do ostatniego łba. Takim językiem mówi Luter. A co do nauki o usprawiedliwieniu? Niestety, wprawdzie może minimalnie, co do samego faktu, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez łaskę Bożą. Ale drodzy Państwo, pozwolę sobie ponownie jeszcze nadmienić, że my z naszego katolickiego punktu widzenia, i tu także włączam naszych polskich uczonych, że my nie rozumiemy tego, że każde pojęcie, na przykład łaski, uzyskało w systemie Lutra, w tym paradygmacie reformacji, całkowicie inne znaczenie. W związku z tym trzeba wydobyć z jednej strony to prawdziwe znaczenie tej teologii protestanckiej Lutra i dopiero je wtedy skonfrontować z tymi znaczeniami, co my jako katolicy rozumiemy. Dlatego, drodzy Państwo, bardzo długa droga jest jeszcze z ludzkiego punktu widzenia, nawet do zrozumienia, bo to jest punkt kardynalny, nauka o usprawiedliwieniu.
To jest nerw całego problemu.
Nerw całego problemu.
Proszę Państwa, już dobiega koniec. Nasze spotkanie z księdzem profesorem. Dziękujemy za wszystkie telefony telewidzów. Nie żegnamy się w sposób ostateczny z księdzem profesorem, bo o godzinie 9:30 spotkamy się, kontynuując nasze rozmowy niedokończone i podejmując te tematy i również nowe, które pojawią się w trakcie dyskusji. W tej chwili wszystkim już naszym telewidzom dziękujemy. Bóg zapłać księdzu profesorowi jak najbardziej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.